Wysokie nagrody pieniężne mają znaczenie i odzwierciedlenie w wynikach nauki dzieci i młodzieży, informuje Forsal. Chcesz mieć prymusa? Daj mu pieniądze. Wynika z badań czwórki amerykańskich ekonomistów. Przeprowadzili eksperyment, w trakcie którego młodzież była nagradzana pieniędzmi albo na przykład pucharami za poprawienie wyniku sprawdzianu w porównaniu do poprzedniego. Okazało się, że im więcej dostawali pieniędzy, tym lepszy był wynik klasówki. Pieniądze za naukę, za i przeciw. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Andrzej Chmielecki, prezes Virtus, etyk biznesu, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Początek roku szkolnego już w najbliższy poniedziałek, to może warto pomyśleć o finansowych zachętach za lepsze wyniki w nauce. Panów zdaniem, bo w naszym kraju to chyba raczej bardzo rzadko stosowana zachęta.
Ja jestem za. Wydaje mi się, że nie ma lepszej motywacji niż finanse. W tym momencie, jak pani redaktor powiedziała o tym, ja przypomniałem sobie motywację mojego syna w szkole podstawowej. On był w klasie eksperymentalnej, w klasie, w której de facto, nie powiem, że zawyżano ceny od pierwszej klasy, ale cały czas była motywacja, odrobinę więcej dodawano, mając zaufanie, że w następnej klasówce, w następnym przygotowanym temacie uczeń będzie lepszy. I to się sprawdziło. Klasa była eksperymentalna przez 8 lat. Wszystkie dzieci, z tego co wiemy, poszły na studia, pokończyły te studia, robią kariery. Nie płacono im wówczas, trudno płacić 7, 8, 9-latkom, ale motywacja była. No, trudno też trafić do osoby starszej, nastolatka. Myślę, że pieniądze w dzisiejszym świecie to doskonała motywacja, żeby się lepiej uczyć, żeby mieć świadomość, teraz je mam, a jak będę się dobrze uczył, skończę dobrze szkołę, skończę dobrze studia, będę miał 3, 5, 10, 15 razy więcej.
I będę potrafił walczyć o swoje, prawda?
Mało
będę
tego, nauczę się przebojowości i nauczę się wartość, cenę. Tak? Swoją wartość i swoją cenę.
Znaczy ja z kolei jestem przeciw nagradzaniu pieniędzmi uczącej się młodzieży. Jeżeli ma służyć lepszemu motywowaniu do nauki nagroda rzeczowa, ciekawa książka, może nawet gra komputerowa, jakaś wycieczka, jakiś, nie wiem, wyjazd nawet edukacyjny, to jak najbardziej tak, za konkretny efekt można nagradzać, ale rzeczowo, a nie na zasadzie, że finansujemy to gotówkowo, a ta gotówka nie wiadomo na co się rozpływa, jeszcze przy tym nieprzygotowaniu młodzieży na reklamę, czy tam na te wszystkie czynniki podprogowe, które działają na młode, nieprzygotowane do tego umysły, to akurat te pieniądze mogą się rozchodzić w sposób niekontrolowany i uważam, że w takim razie te pieniądze nie powinny być dzieciom w formie nagrody dawane.
Czyli ale nagrody... można byłoby to połączyć z edukacją finansową?
Z edukacją edukacji finansowej na razie w szkolnictwie, przynajmniej średnim, że nie powiem podstawowym, nie ma. Także na pewno nie można iść od góry piramidy, to znaczy od nagród finansowych, żeby edukować dzieci w ten sposób. Podstawą jest nauka, edukacja, owszem, natomiast nagroda powinna być na samym czubku.
Ja myślę, że ja się zgadzam też z Andrzejem. Andrzej jest etykiem biznesu. Dla niego ideały są czymś najważniejszym. Ja się z tym zgadzam. Niestety mnie nauczyło życie w moim wieku, że finanse również dla młodzieży są arcyważne. Ja pamiętam, że mi płaciła mama w szkole średniej za oceny. Za piątki dostawałem 5 zł. Z czasem to już nie dotyczyło WF-u czy tematów lekkich. Przepraszam, oczywiście z WF też tematem jest ważnym. Natomiast matematyki, fizyki, chemii, gdzie o te oceny było bardzo trudno lub czasami były wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Ja jestem humanistą urodzonym. Z tym zostanę przy swoim. Uważam, że to również będzie właśnie jakby nauka finansów, prawda? Własne pieniądze, zarządzanie nimi. Ja znowu przywrócę do mojego syna. On w klasie podstawowej, w szkole podstawowej dostał kartę bankową. Mógł pobierać pieniądze. Robił to bardzo delikatnie, bardzo mądrze. Nie chcąc się odkryć przed dziećmi, że ma jedyne kartę w klasie. Z wielkim zaufaniem do niego podchodziliśmy i uważamy, że do dzisiaj się nauczył pieniędzmi obracać i obraca nimi w swoim zawodzie, tak, ucząc się i pracując. wrócę do sytuacji, że pewne nagrody rzeczowe są wspaniałą rzeczą, ale dzisiaj młodzież jest skomercjalizowana. Ona nie jest z naszego pokolenia. To jest za każdym razem jest coś nowego. I myślę, że dla nich większą wartością są finanse jako nagrodę, a my z kolei powinniśmy ich uczyć, na co te finanse przeznaczyć, żeby one, tak jak powiedział kolega, nie były zmarnowane, żeby nie były wyrzucone na rzeczy, które są reklamowane, łatwe do kupienia i za chwilkę szybkie do zapomnienia czy do wyrzucenia.
No tak, aczkolwiek jak tutaj ten przykład z kartą bankomatową, to ja z kolei bym zapytał, czy młody człowiek wie, skąd się te pieniądze biorą, tak? Bo jeżeli się zapyta, to większość powie, że ze ściany, prawda? A to nie jest przecież prawda. Karta bankomatowa jest narzędziem do pozyskania środków z rachunku bankowego, natomiast nie
jest...
Ale
te środki trzeba wypracować.
Tak, tak, tak. I już, to już dalej młodego człowieka nie interesuje, skąd się te pieniądze akurat biorą i na jakiej zasadzie ten dostęp funkcjonuje.
Wracając do tego eksperymentu, ciekawostką jest to, że nagroda musiała być wypłacona natychmiast, żeby podziałała. Albo, znaczy już nie miało to znaczenia, czy przed samą klasówką, czy tuż po klasówce, ale musiała być wypłacona. I jeśli wypłacono ją miesiąc później, to już młody człowiek nie był zainteresowany polepszaniem swoich ocen. To taka krótkotrwała zachęta. To rodzice muszą mieć zasobną kieszeń, żeby tak za każdą klasówkę.
To jest trudny akurat, temat.
Tak, to, ale to jest, to mnie przeraża akurat, bo zresztą w Radiu Gdańsk czasem mam okazję słuchać ten Howard, prawda, czyli panią behawiorystkę od psów, bardzo ciekawa audycja. No i ta, pamiętam, bo teraz mi się to skojarzyło, jak mówiła, że psa trzeba nagrodzić natychmiast, w ciągu 3 do 5 sekund, bo potem on zapomni. Także to jest jakieś echo tej wypowiedzi gdzieś z daleka, tychże ekspertów czy badaczy, że im szybciej ta nagroda zostanie udzielona, tym większy efekt odniesie. Ale w jakim kierunku zmierzamy? Czy chodzi o to, żeby to działało w ten sposób natychmiastowy?
Przy czym nauka jest wartością samą w sobie ogromną i teraz też jest problem natury moralnej. Co ten młody człowiek będzie myślał o swojej edukacji?
Ja się zgadzam, panie doktorze, ta moralność, o której my mówimy, w której my się chowaliśmy, schodzi na plan dalszy w zetknięciu się z pracownikiem młodym, który dzisiaj przychodzi i go nie interesują żadne ideały. On chce mieć pensję coraz wyższą, bo jak nie, to zmieni pracę. My mówimy o tym pokoleniu XYZ.
No tak, ale to się zmienia wszystko. Inna sytuacja na rynku pracy, która sprzyja takim postawom, bo myślę, że gdyby taki młody człowiek przyszedł z 10 lat temu, już nie mógłby stawiać takich warunków, chyba że byłby informatykiem.
Tak jest.
Tak.
Jeszcze jedna ciekawostka. Lepsze efekty łapówka ta rodzicielska przynosiła w przypadku chłopców niż dziewcząt. Panowie są bardziej nastawieni materialnie do życia?
Nie, panowie są bardziej wojowniczy. Chłopcy są bardziej wojowniczy i z tego to wynika moim zdaniem.
No to teraz jeszcze o zarobkach. Zarobki w Polsce mogą rosnąć nawet o 15% rocznie. Tak stało się na Węgrzech, doniosła wczoraj Rzeczpospolita. Obniżka wieku emerytalnego, wyhamowanie napływu Ukraińców i utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego odbije się na rynku pracy. Wzrost zarobków może wkrótce wyraźnie przyspieszyć. No i właśnie 15%. Czy to realny scenariusz i czy może on dotyczyć każdego z nas?
Każdego nie sądzę. Natomiast na pewno będzie to dotyczyło licznych, czy dużych liczebnie warstw społecznych, typu urzędnicy państwowi, nauczyciele, pielęgniarki, które oczekują i może uda się im wygrać, w cudzysłowie, jakąś podwyżkę, ratownicy medyczni. To, co słyszymy, co się dzieje, plus oczywiście przyrost płacy minimalnej z tych 2000 zł obecnie do 2100, jak planuje rząd, prawda? I w tej masie akurat od tych płac najniższych te przyrosty mogą być rzeczywiście kilkunastoprocentowe. Natomiast plus być może niektóre zawody poszukiwane, może nadal informatyka będzie ciągnęła swoich fachowców za uszy z płacami do góry. Natomiast myślę, że większość nie odczuje tego więcej niż 3-4%. Istotne jest to dla właśnie tych najniżej zarabiających, a pamiętajmy, że znowu, jak czytamy doniesienia, że się planuje 15%. I teraz rozbierzmy, co te 15% oznacza. Czy to jest, jaka to jest średnia, prawda? Mhm. Jeżeli to chodzi o średnią dotyczącą całego funduszu wynagrodzeń, to jest ten wspólny kocioł, w którym obraz jest dalej zamazany, tylko makroekonomiści się cieszą, bo będzie większy popyt i będzie można konsumpcją podtrzymywać dalszy wzrost gospodarczy w kraju. Ale jak weźmiemy znowu średnie wynagrodzenie 4500, i co to jest te 4500? To ludzie, powiedzmy uczciwie, że ludzie się denerwują, jak słyszą 4500, bo kto zarabia 4500? Jak się są dwa, bo to jest jakaś mityczna średnia. Ludzi bardziej interesuje to, jaka jest mediana i dominanta, o czym się mało mówi. Mediana, czyli to, że na lewo od tej kwoty jest połowa wynagrodzeń i na prawo druga połowa. I to już mówimy, że to jest nie 4500, a 3200. A jak popatrzymy na dominantę, czyli te wynagrodzenie, które najczęściej występuje w naszym życiu społecznym, to jest kwota 2800-2900. Czyli mamy społeczeństwo mocno spauperyzowane, ciągną te kominy płacowe z niektórych branż i z niektórych sfer budżetowych również, ale tylko niektórych. I jeżeli, wracając do podstawowego pytania, czy wzrośnie to kilkanaście procent? Kilkanaście procent tych w stosunku do najniżej zarabiających? Tak, ale nie w skali całej gospodarki.
A ja się w pełni z Andrzejem zgadzam. To dosyć przewrotne, co pani redaktor powiedziała, przykład z Węgier. Mhm. Ja nie bierzmy przykładów z Węgier we wszystkim co się tam dzieje. Natomiast zgadzam się, że co do podwyżki płac, naturalne, co roku jest podwyżka płac, tak? Co roku firmy w jakiś sposób chcą dowartościować swoich pracowników, czy ich zatrzymać. Pracownicy są coraz bardziej doświadczeni, dokształcają się, trzeba im płacić. Natomiast z całą pewnością na podwyżkę będą miały wpływ wyłącznie podwyżki w sferze budżetowej. Ja znam sfery, które nie były chyba przez ostatnie 8 lat, nie otrzymały nawet podwyżki o waloryzację, tak, która corocznie wchodzi. O tym się nie mówiło, ale sporo jest takich.
W Radiu Gdańsk się mówiło.
Rozumiemy się. No, znam sporo takich zawodów, gdzie nie było nic. Oczywiście urzędniczych czy innej kadry, prawda, nauczycielskiej czy innej, nie stricte nauczycielskiej, gdzie podwyżek nie było. Także z całą pewnością tam podwyżki wpłyną na ogólną sytuację w Polsce. Przedsiębiorcy, których my reprezentujemy, myślę, że mają tyle rozumu w głowie, że sami wiedzą, że trzeba swojego pracownika dowartościowywać, bo inaczej straci się go, tak? On przejdzie może do konkurencyjnej firmy, może wyjedzie za granicę.
Ale już jest silna ta świadomość wśród przedsiębiorców,
myślę, że ona,
bo jeszcze do niedawna...
U tych światłych zawsze była. U tych, którzy wychodzą, że z poziomu prymitywnego kapitalizmu, że zapłacą byle jaką pensję, sobie znajdą za chwilkę każdego innego pracownika, a to miejsce też się zmieni. Jeżeli nam odpłyną pracownicy ze wschodu, przepraszam za określenie Ukraińcy, tak, których ja bardzo szanuję, uważam, że oni właściwie ratują w tej chwili polską gospodarkę. Jeżeli nam odpłynie 400 tysięcy ludzi na emeryturę, doskonale przygotowanych fachowców, to z całą pewnością ktoś będzie musiał ich zastąpić. Okaże się, że rynek pracy jest jeszcze bardziej szczupły, tak? Że każdy pracownik będzie za chwilkę na wagę złota. No nie we wszystkich zawodach, prawda? Ale z całą pewnością zapotrzebowanie będzie. A pomijam, że te 400 tysięcy ludzi jak odejdzie, przestanie płacić ZUS-y. Tak? To już jest sprawa całkiem innego kalibru, pewnie dla Skarbu Państwa. Możemy spodziewać się podwyżek. No i też mamy świadomość, że przecież jesteśmy coraz dłużej w tym kapitalizmie od 1989 roku. My cały czas porównujemy swoje pensje do pensji za granicą, do dochodów godzinowych, do dniowych, tygodniowych, do tego, co można za te pieniądze nabyć. I cały czas uważamy, że jesteśmy pokrzywdzeni, bo pracujemy tyle samo? Nie, pracujemy dużo więcej, dużo bardziej efektywnie. W wielu zawodach w Europie Zachodniej pracownik nie schyliłby się do pewnych rzeczy. Robiłby je 3 dni. Takie, które nasz pracownik zrobi w jeden dzień, w pół dnia, pali mu się w rękach, prawda? A tam ktoś powie, ale spokojnie, on zrobi odtąd dotąd. Ja niedawno byłem za granicą i obserwowałem pracę. No, stałem całą chwilę i po prostu śmiałem się, że chyba pracują na minuty, nawet nie na godzinę, bo to się wszystko układało także powolutku. Mówię, śmieliśmy się, że Polak to zrobiłby zaraz, tak? Także wracając do sedna sprawy, podwyżki będą. W kilkunastoprocentowe nie wierzę. To też się przekłada na skalę, czy wprowadzimy kiedyś euro, czy nie wprowadzimy. Robimy wokół tego mnóstwo polityki. A przecież chcemy gonić Zachód. Jak go dogonimy, nie wprowadzając w przyszłości euro? Jeżeli wprowadzimy euro, no to w tym momencie oczywiście od razu pracownik powiedziałby zaraz. On w Niemczech na tym stanowisku ma tyle, we Francji tyle, w Norwegii tyle. Dlaczego w Polsce ma mieć 3 razy mniej? To są globalne problemy, które nas dotkną i myślę, że za rok, za dwa będziemy rozmawiali w troszkę inny sposób. Jak się okaże rzeczywiście, że rynek pracy nie dostarczy tylu pracowników, ile będzie potrzeba i trzeba ich będzie albo ściągać, nie wiem, z Białorusi, albo skądś, albo naszym płacić tak straszne pieniądze, żeby nie chcieli wyjechać.
Tak, no jeszcze pamiętajmy o jednym elemencie, a mianowicie jest sobie taki złodziej, który coraz wyżej podnosi głowę, a nazywa się inflacja. Prawda? Czyli jak mówimy o podwyżce, a inflacja 2,5-3% zaraz, jeżeli będzie taka, a śmiem twierdzić, że może być wyższa.
Ale eksperci od Goldman Sachs twierdzą, że przynajmniej do pierwszego kwartału przyszłego roku będzie spadała.
No, panie redaktor, ja tego nie wiem, natomiast wiem, że ta inflacja już w tej chwili ona się zaczyna ta presja pojawiać i to jest coś, co nam będzie obcinało niedługo te 2,5-3% tego przychodu i połknie część tej tak zwanej podwyżki, na którą wielu czeka.
W taki sposób niezauważalny wydamy to na chleb, masło, owoce, sery i wszystko inne.
Ja się zastanawiałam też nad takim pytaniem, dlaczego dla wielu Polaków, którzy stoją teraz przed decyzją pracować dalej, czy odejść na emeryturę i mają taką możliwość odejścia na emeryturę, dlaczego oni wybierają emeryturę? Dlaczego praca nie jest dla nich atrakcyjna? Czy pracodawcy coś też, bo to też pytanie do pracodawców, jeżeli mamy wartościowego pracownika, który przysłużył się firmie, może wnieść do niej jeszcze więcej, czy nie warto porozmawiać z nim, nie wiem, przedstawić mu jakąś alternatywę, żeby został w firmie?
Oczywiście, że on zostanie w firmie, tylko tyle, że przejdzie na emeryturę, zatrudni się w innej firmie, albo będzie miał jeden dzień przerwy i będzie dalej w tej samej firmie pracował, ale już coś będzie miał. Prawda? Zwłaszcza, że ludziom przyświeca taki pogląd, jak dają, to trzeba brać, bo może za chwilę
może
nie będą dawać, może nie być.
Zgadzam się, a po drugie, pani redaktor, czy ktoś nam opublikował jakiekolwiek dane, jaki jest podział tych 400 tysięcy przyszłych emerytów, z jakich to będzie sektorów czy z branż? Według mnie pójdą na emerytury ci, którzy są w sektorach publicznych lub w takich instytucjach państwowych lub podległych szerokiego kręgu pod pieniądze publiczne. W prywatnym, jeżeli będzie dobrze zarabiał, to przecież woli zarobić 4 niż emerytury mieć 1800. No to dla mnie jest logiczne, prawda? I że to nie jest praca, że to jest praca intelektualna, to nie jest oczywiście za ciężka praca fizyczna. Także ja bym chciał bardzo mocno zobaczyć publikację, która powie, że jak te 400 tysięcy przyszłych emerytów, którzy mogą przejść na emeryturę, rozkłada się, jak chodzi właśnie o pracodawców państwowych i sektor prywatny.
To zmieniamy jeszcze temat już na sam koniec. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać od maja, chyba 25 maja dokładnie przyszłego roku, już budzi popłoch wśród polskich przedsiębiorców. Firmy przeraża wizja wysokich kar, braku specjalistów, którzy mogliby pomagać w przygotowywaniu się do nowych wymogów, a te są dosyć restrykcyjne. Jak polskie firmy są przygotowane na te zmiany i czy w ogóle już zaczynają myśleć o tym?
Ja jestem pewien, że zaczynają myśleć, ponieważ doświadczam już rosnącej liczby szkoleń w dziedzinie ochrony danych osobowych dla właśnie pracodawców i przedsiębiorców organizowane przez związki pracodawcze i przez izby gospodarcze. I tam jest taka formuła, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Czyli są popularne
i
bardzo.
I na 2 tygodnie przed imprezą nie ma wolnych miejsc, podczas kiedy jeszcze nie tak dawno bywało, że jak odbywało się jakieś szkolenie, to trzeba było brać ludzi prawie że z łapanki, żeby przyszli i zechcieli się szkolić, bo oni mówili, że nie mają na to czasu. A teraz myślę, że takie zagrożenie jest, aczkolwiek znowu, jak zobaczymy projekt budżetu i zobaczymy, ile Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych otrzyma środków, to będziemy mogli zobaczyć, czy zwiększy się liczba etatów i jakie jest prawdopodobieństwo kontroli wśród przedsiębiorców ze strony tego urzędu.
Zgadzam się z jedną uwagą, o której Andrzej wspomniał. Kolega mój był przez ostatnie 10 lat wiceprezesem GIODO, odszedł parę miesięcy temu. Mówił o tym nam od 3 lat, od 2 lat, prawda, cały czas jeździli, szkolili, mówili o tym w Polsce, wybierali grupy osób, prawda, chcieli to jak najmocniej przekazywać, że za chwilkę wejdziemy w to prawodawstwo unijne. I powiedział mi też jedną ciekawą rzecz. Powiedział mi jakiś czas temu, słuchaj, GIODO będzie najbardziej dochodową instytucją w Polsce. Mówię, Państwowa Inspekcja Pracy z całym szacunkiem, która się świetnie utrzymuje, przepraszam, która zostaje pracę państwową, która wykonuje oczywiście wspaniałą rolę i nakłada kary, powiedział, jej dochody będą niczym przy dochodach GIODO, jak GIODO zacznie sprawnie funkcjonować. Także jak GIODO na pieniądzach, o których Andrzej w tej chwili powiedział, dostanie z budżetu, żeby zbudować służby kontrolne, to GIODO za chwilkę przy tych możliwościach nakładania kar idących w miliony i w procenty od obrotu, stanie się za chwilkę instytucją kontrolną, no powiem, o niebotycznych dochodach. Ale smutne jest to, że przedsiębiorcy do dzisiaj sobie jeszcze nie zdają sprawy właśnie, że po pierwsze ochrona danych osobowych jest rzeczą arcyważną w świecie internetu i wszystkiego, co
tutaj
spotkało.
Tutaj panuje wolna Ameryka.
Dokładnie. I że właśnie ta ochrona w Unii jest szczególnie traktowana priorytetowo, ponieważ dane, które wyciekają, następnie służą czy to agresywnej reklamie, czy okradaniu ludzi już w końcówce i tak dalej, wielu, wielu tematom. Stąd przedsiębiorcy szanowni, szkolcie się błyskawicznie, że mogę zaapelować, budujcie w swoich firmach struktury, dbajcie o ochronę naszych danych, bo tak samo jak wy nie będziecie chronili danych swoich pracowników, tak samo ktoś nie ochroni waszych danych w bankach, czy w służbie zdrowia,
tak,
czy gdziekolwiek indziej.
Tak, a na pewno indziej. Są już świetnie przeszkoleni.
Dokładnie,
w tej
hakerzy,
materii,
którzy, tak, którzy tak potrafią te błędy wykorzystać.
I prawnicy,
także,
którzy będą na tym zarabiać
oczywiście.
I myślę, że to jest dla nich też taki temat do zarobku, jeśli idzie o wykorzystanie danych osobowych zwykłego Kowalskiego, który nagle się dowiedział, że jakaś firma wykorzystuje jego dane, nie wiadomo skąd je ma, i będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie. Eldorado.
Ale kolega, no dokładnie, bezwzględnie tłumaczył już, kończąc, profesor, że jak chodzi na przykład o Kościół, że oczywiście Kościół nie musi swoich danych, musi dane chronić, prawda, ale dane parafian są objęte i tak wewnętrzną tajemnicą Kościoła. Ale prowadząc przedszkole, te dane już musi chronić. Także właściwie nie ma sfery, która by nie była objęta przez GIODO. Policja pewne dane ma u siebie jako tajne. Pewne będzie musiała chronić i będzie musiała mieć taką osobę, która będzie odpowiadała za inspektora nadzoru nad danymi. Mm-hmm. Wiele innych przykładów.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, prezes Virtus Etyk Biznesu, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia.